Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Dobry wieczór. Tajemnica, tło historyczne i tropy znaczeniowe pozostawione przez artystów. Na tropie tajemnic dzieł sztuki pozostają od lat autorzy serii książek o sekretach mistrzów i ich dzieł. Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz. O najnowszej odsłonie bestsellerowej serii omawiającej ukryte kody w dziełach arcymistrzów malarstwa i nie tylko porozmawiamy w dzisiejszej odsłonie dobrych książek. Zapraszam.
Dobre książki.
Zagadkowe w dziele sztuki może być wszystko, od ceny cytryn w koszu przekupki, poprzez ukryty pod warstwą farby grób dziecka, aż po zauważone przez Heideggera wydarzanie się prawdy w prześwicie bycia pary butów. Tajemnicą, która powraca w tej książce wielokrotnie, jest właśnie zagadnienie prawdy w malarstwie. Tak rozpoczyna się piąty tom serii książek, w których tropami tajemnic dzieł sztuki podążają krakowscy autorzy Joanna Łenyk-Barszcz i Przemysław Barszcz. Najnowszy tom serii nosi tytuł Na tropie tajemnic dzieł sztuki. Zawiera 16 pysznych i zadziwiających historii i o niektórych z nich dziś Państwu opowiemy. Joanna Łenyk-Barszcz, absolwentka filozofii i latynoamerykanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Przemysław Barszcz, leśnik i prezes Polskiej Fundacji Przyrodniczo-Leśniczej. Oboje to wielbiciele historii, sztuki i jej sekretów. Witam serdecznie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Dobry wieczór.
Rozwiązywanie zagadek ukrytych w dziełach sztuki może dawać radość, ale może być też sposobem na odkrycie mostu pomiędzy tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Tak we wstępie Państwo piszą. No właśnie, co to znaczy?
Mówiąc najprościej, każde dzieło sztuki jest tajemnicą, zawiera w sobie tajemnicę i dzieło sztuki też jest właśnie, tworzy taki pomost pomiędzy tym, co widzialne, co jest, a tym, co niewidzialne, co ukryte, co jest gdzieś na dnie serca malarza, albo coś, co tworzy jakąś taką domenę idealnych bytów na przykład, no nie według Platona, więc w tym względzie obraz jest takim no naprawdę doskonałym narzędziem poznania.
Ale czasem ta niewidzialność może być też i ten pomost pomiędzy tym no, niewidzialne a widzialne traktowana jak najbardziej dosłownie. Mamy tutaj jeden rozdział, który mówi o obrazie Millet, gdzie jakby treść tego obrazu Salvador Dali, który poświęcił mu całą książkę, przejrzał swoim spojrzeniem, swoim takim spojrzeniem artysty niczym promieniami rentgena i odkrył coś, co rzeczywiście jest niewidzialne, a na tym obrazie gdzieś tam jest głęboko pod warstwami farby.
Wśród tych 16 opowieści, które Państwo przywołują na kartach swojej książki, znajdują się opowieści o obrazach tak wielkich mistrzów jak Lukas Cranach starszy, Rembrandt, Van Gogh, zresztą Van Gogh nie po raz pierwszy pojawia się w Waszych książkach, Dürer czy Velázquez, ale też jest Malczewski, Chełmoński, są obrazy, jest też architektura i rzeźba, płaskorzeźba z grafita. Te ostatnie mamy na wyciągnięcie ręki tu w Krakowie i o nich także opowiemy. Z tego bogactwa historii wybieram właśnie te opowieści o dziełach, które możemy zobaczyć w Polsce, w muzeach, galeriach czy po prostu na ulicy. Rozrzut między prezentowanymi czy omawianymi dziełami, rozrzut czasowy jest ogromny. To chronologicznie zacznijmy od najstarszych, które są przez Państwa przywoływane w książce. Opisywane są jako portrety mumiowe. Czas powstania to właściwie chyba schyłek starożytności, miejsce Egipt. Egzemplarze tych niezwykłych portretów zobaczyć możemy w Warszawie, w Muzeum Narodowym, ale też w Krakowie, w Muzeum Czartoryskich.
Tak, w Muzeum Czartoryskich są dwa portrety mumiowe. One są troszeczkę inne niż ten portret mumiowy warszawski, bo portret chłopca z Warszawy jest portretem malowanym w takiej technice, która się nazywa enkaustyka, natomiast te krakowskie są po prostu temperowe. W książce wybraliśmy ten warszawski obraz, natomiast w zasadzie cała treść tego rozdziału odnosi się do tych krakowskich również, bo my po prostu w tym rozdziale opisujemy taką niezwykłą historię odkrycia tych malowideł, to oczywiście jest XIX wiek. Opisujemy historię eksploracji właśnie tych egipskich stanowisk, kiedy to setki różnych innych obiektów, jak pergaminy, mumie i tak dalej, przyjeżdżały do Europy. No właśnie, i wśród tych wszystkich cudowności starożytnych Egiptu znalazło się coś niesamowitego, a mianowicie coś, co przez tysiąclecia nie było znane. Natomiast ludzie, naukowcy wiedzieli, że istniało. Mowa o malarstwie starożytnym. O tym, że w starożytności powstawały obrazy, wiemy chociażby od Pliniusza. Natomiast no, wiemy, że istniały, ale nikt ich nie widział. One po prostu przepadły. I taka cała wielka część naszej kultury, czyli malarstwo tablicowe, starożytne, no oprócz tego, że w literaturze istniała, to nie była nam znana. I wraz z odkryciami z Fayum, z takiej osady egipskiej, ludzkość poznała starożytne malarstwo. Dlatego właśnie obrazy mumiowe z Fayum są czymś tak niezwykle fascynującym.
Tak, portrety fayumskie, one też bywają nazywane, ale w ogóle interesujące jest sam fakt, że one są portretami mumiowymi, czyli związane one są jednak z pochówkiem.
Tak, i mamy podobne zresztą później w historii sztuki wydarzenie, mianowicie portret trumienny sarmacki. I to były malowane portrety właśnie Sarmatów po śmierci, aby ten ich wizerunek znalazł się na trumnie. Zresztą kształt tego obrazu był taki, jak tutaj front trumny. W przypadku portretów fayumskich sprawa wygląda chyba troszeczkę inaczej. Jest taka koncepcja, że one jednak były malowane za życia modela, kiedy on był piękny i młody. I tak jak w czasach nowożytnych, ten obraz gdzieś tam wisiał w domostwie, w domu tej rodziny. I po śmierci on był przytwierdzany za pomocą bandaży do mumii. No jest to chyba tym bardziej ciekawe. I gdy one były znajdowane, nie było pewne, co to jest, bo one były w takim kontekście znajdowane gdzieś zupełnie osobno. Zresztą tymi obrazami, gdy felachowie na pustyni spędzali zimne noce, palili nimi ogniska i tak dalej, więc gdy europejscy, no nie chcę powiedzieć badacze, bo to byli raczej awanturnicy, znajdowali te portrety, nie mieli pojęcia, że one się wiążą z portretem trumiennym, z mumią, więc były znajdowane właśnie bez tego kontekstu. Potem stwierdzono, że one właśnie były przymocowywane do mumii, a potem jeszcze właśnie stwierdzono, że one być może były malowane przed śmiercią.
Zachowało się kilkaset tych portretów mumiowych. No dobrze, że chociaż 3 egzemplarze, bardzo różne, ale znajdują się w Polsce i możemy to starożytne malarstwo podziwiać. Ale ten portret chłopca, który znajduje się w Muzeum Narodowym w Warszawie, o którym Państwo piszą, jest jeszcze z jednego względu wyjątkowy.
On się bardzo różni od innych portretów fayumskich. W tle za chłopcem przedstawiony jest konik, taki wierzgający kopytami koń. No jest to niespotykane. W zasadzie oprócz tego portretu amfas lub czy czwarte lub z lekkiego profilu, tak naprawdę portrety fayumskie nie zawierały innych przedstawień. I co oznacza ten konik? No też próbujemy do tego dociec. Czy to jest jakiś symbol, czy jest to jakaś metafora? Jest taki trop też w naszym rozdziale.
I warto właśnie zwrócić uwagę jeszcze raz może na tą niezwykłość tych portretów fayumskich, że dzięki nim, odnalezionym tak trochę przypadkiem, z czego 3 egzemplarze mamy w Polsce, docieramy czy też nagle odkrywamy ten wielki świat starożytnego malarstwa, wydawałoby się całkowicie zaginiony, gdzie tylko właśnie u Pliniusza czy innych autorów możemy przeczytać na przykład o wielkim Apellesie czy innych malarzach, którzy dokonywali według tych opisów rzeczy niewiarygodnych, malowali używając technik, motywów i tak dalej, które później wydawało nam się, że są odkryciem dużo późniejszych wieków, tymczasem istniały już w starożytności i ten świat się wydawał zaginiony, aż do czasu, aż zostały odkryte te portrety fayumskie.
A poza tym artyści współcześni często wykorzystują także w swojej twórczości te techniki starożytne i nie tylko jeśli chodzi o malarstwo. No ale teraz zróbmy taki skok o kilkanaście wieków. Pierwszy obraz, o którym chciałabym, abyśmy opowiedzieli, podziwiać można w Muzeum Narodowym w Warszawie. Autorem jest Niderlandczyk Marinus van Reimerswale. Drugi zobaczyć można w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu i to dzieło mistrza niemieckiego renesansu Lukasa Cranacha Starszego. No to zacznijmy od tego Cranacha. Obraz przywoływany w książce nosi tytuł Madonna pod jodłami. Powstał w 1510 roku. No, problem jest już właściwie w tytule. Czy w ogóle jodły są na tym obrazie? No bo skąd taka nazwa się wzięła?
Właśnie, to jest bardzo ciekawe tutaj zagadnienie jakby takiej rozbieżności, która się co jakiś czas zdarza w przypadku dzieł sztuki pomiędzy tą rzeczywistością dzieła sztuki, czy też historii sztuki, a rzeczywistością taką, jaką jest, w tym też w takich aspektach przyrodniczych. Mamy tutaj właśnie obraz, który się nazywa Madonna pod jodłami. Rzeczywiście jest Madonna, jest z dzieciątkiem. W tle są drzewa. Możemy się domyślać, że te tytułowe drzewa to powinny być trzy drzewa, które są na drugim planie. Nie chodzi o te dalekie drzewa gdzieś tam pokrywające góry, tylko trzy drzewa zaraz za Madonną. No i problem jest taki, że żadne z nich nie jest jodłą. Mamy tam brzozę, mamy tam dęba i mamy tam najprawdopodobniej cedr. Każde z tych drzew można jakoś pod względem jego przymiotów przypisać na przykład do Matki Bożej czy też do Jezusa, ale żadne z nich nie jest jodłą. Daje to pole tutaj do bardzo różnych ciekawych i daleko idących rozważań. Skąd Cranach mógł znać cedr, bo brzozę i dęba znał na pewno, ale skąd znał cedr, który w jego czasach, z tego co wiemy, występował jedynie i to w małej ilości, jako drzewo bardzo rzadkie, bo już staro żytności, chociażby budując świątynię, Salomon wyciął tych cedrów bardzo, bardzo wiele. Wycinali je Egipcjanie, Fenicjanie. Na nich powstały te cywilizacje starożytne. Więc cedr był wtedy już bardzo rzadki, odległy od Europy. A jednak Cranach go namalował. Czy miał jakieś wizerunki tych drzew? Czy odbył gdzieś na przykład jakąś podróż, o której nie wiemy, w tereny, gdzie cedry występowały? Bo nic nie wskazuje na to, żeby, tak jak w czasach obecnych, cedry były wówczas uprawiane w Europie jako drzewa ozdobne. Paradoksalnie, czy też może troszkę tak niespodziewanie, jodła pojawia się w tej opowieści, ponieważ ten obraz ma też niezwykłą taką historię kryminalną związaną z jego kradzieżą po wojnie i kopia, którą złodzieje pozostawili we Wrocławiu, potem sprawa została odkryta, kopia była zrobiona na desce jodłowej właśnie, nomen omen, nie na lipowej, tak jak oryginał, tylko na jodłowej, to było jedną z elementów, który pokazał, że jest to kopia. Tak więc jodła też się tutaj jakoś pojawia, ale w zupełnie, zupełnie inny sposób, niż by to sugerował tytuł.
No ta opowieść kryminalna jest też fascynująca, bo oczywiście w okresie II wojny światowej Niemcy wywożą z Wrocławia, gdzie był ten obraz, bo ten obraz był w ogóle przeznaczony do katedry wrocławskiej już w momencie powstania. Niemcy wywożą ten obraz z Wrocławia, ukrywają go, ale on w 1947 roku powraca do Wrocławia, no i w Muzeum Archidiecezji Muzeum zleca renowację tego obrazu pewnemu niemieckiemu konserwatorowi, który w zmyślny sposób za pomocą jeszcze jednej osoby dokonuje fałszerstwa i wywozi ten obraz z Polski. Przez kilkadziesiąt lat uważano, że ten obraz zaginął, że ten obraz jest jednym z tych zaginionych w czasie wojny, kiedy wypłynął podczas jednej z aukcji, najpierw bodajże w latach 60. czy 70. XX wieku, ale co ciekawe, skracając tę historię, obraz wrócił dopiero w XXI wieku i to wcale nie tak stosunkowo dawno, bo kilkanaście lat temu dopiero powrócił na swoje miejsce do Wrocławia w 2012 roku. Niesamowita historia.
Ta historia obrazów zaginionych być może najciekawsze w ogóle historie, no nie?
Być może i być może kiedyś młodzieniec też się znajdzie, tak jak znalazł się Cranach plasowany gdzieś tam pod względem właśnie tej wartości, zaraz prawie, że za młodzieńcem jako najcenniejszy z tych zaginionych. A jednak wrócił.
Kolejny obraz, na który chciałabym, abyśmy zwrócili uwagę, to obraz niderlandzkiego twórcy Marinusa van Reimerswale. To jest właściwie stosunkowo mało znany, przynajmniej u nas, niderlandzki malarz epoki manieryzmu. Nazywany jest przez państwa w książce malarzem bankierów, ale obraz, który przywołujecie, nosi tytuł Poborcy podatków i jak wyczytałem, jest jedną z 20 wersji namalowanych przez malarza, ale jak się okaże, ten obraz, który jest w Polsce, który możemy zobaczyć, jest ze względu na jeden szczegół na płótnie wyjątkowy. Znowu wyjątkowy.
Tak, i żeby dowiedzieć się, co jest wyjątkowego w tym obrazie, trzeba poznać tło wydarzeń, które rozegrały się w XVI wieku. Marinus Reimerswalde pochodził właśnie z miejscowości o tej samej nazwie, o Reimerswalde. To było bardzo duże miasto niderlandzkie, leżało w Zelandii i los chciał, że na skutek sztormów, ale również na skutek takiej błędnej polityki gospodarczej, tam była sól wydobywana tak bardzo intensywnie, miasto zostało po prostu zalane. Miasto rodzinne naszego malarza Marinusa van Reimerswalde. I mało tego, miasto zniknęło pod falami wody. Tak naprawdę nic z miasta już w XVI wieku nie zostało. Natomiast wszystkie dokumenty miejskie znalazły się w Middelburgu, właśnie w innym zelandzkim mieście. I na skutek bombardowań już w II wojnie światowej powstał pożar, całe archiwum miasta Reimerswalde spłonęło. Więc po Reimerswalde nie zostało nic. I czym dysponujemy? Dysponujemy malarstwem Marinusa van Reimerswalde, w tym ciekawym obrazem z Warszawy. Jest ono tyle wyjątkowy i właśnie tutaj ta tajemnica, że na palcu jednego z poborców znajduje się pierścień. I nie jest to zwykły pierścień, jest to pierścień, na którym został utrwalony herb tego właśnie zaginionego niderlandzkiego miasta, tej niderlandzkiej Atlantydy. Tak więc po mieście nie zostało niemal nic, a taka pamiątka po tym średniowiecznym, renesansowym grodzie przetrwała właśnie na warszawskim obrazie. I tą historię opisujemy w naszej książce Na tropie tajemnic dzieł sztuki.
No i to jest właśnie niesamowite, że właściwie w tych 20 wersjach tylko na jednej wersji tych poborców podatkowych jest poborca, który na palcu ma ten pierścień z herbem miasta, które zostało zatopione przez falę morza. Ale te obrazy niderlandzkiego malarza są ważne jeszcze z jednego powodu. Dlatego, że jak pani powiedziała, po pierwsze miasto nie istnieje już od kilku wieków. Po drugie całe archiwum spłonęło w czasie II wojny światowej. No a te obrazy są też takim zapisem historii i to takim, powiedziałabym, bardzo szczegółowym zapisem, ponieważ malarz, państwo sugerują, że być może był urzędnikiem miejskim i on na tych obrazach bardzo dokładnie odtwarza też różne sytuacje związane właśnie z podatkami, związane z cenami i tak dalej, i tak dalej. To jest zupełnie niewiarygodne. Została zapisana na obrazach historia.
Tak, bo jego malarstwo charakteryzuje się też tym, że on maluje bardzo dużo dokumentów. I te dokumenty na pierwszy rzut oka są absolutnie nieczytelne, ale i to też jest zagadka właśnie dzieła sztuki. Gdy się im bardzo dobrze przypatrzy, gdy się rozgryzie to pismo ręczne, a to zrobił jeden badacz, Adrie Makor, jego biograf, okazuje się, że one są w gruncie rzeczy bardzo dobrze czytelne i z tych dokumentów, które leżą na stołach pomiędzy portretowanymi postaciami, możemy się dowiedzieć bardzo wiele. Możemy się dowiedzieć o wadze miejskiej, na której miasto dość sporo zarabiało, ważąc towary kupców. Możemy dowiedzieć się o transporcie soli, możemy dowiedzieć się o transporcie barwnika, marzany barwierskiej, którą produkowało miasto Reimerswalde. Możemy dowiedzieć się o podatkach, opłatach. Bardzo ciekawe w gruncie rzeczy, tym bardziej, że dotyczy czegoś, co nie istnieje.
To powoduje, że powinniśmy się uważnie przyglądać również obrazom, które podziwiamy w różnych miejscach i w różnych galeriach, bo ten detal, ten szczegół okazuje się być bardzo istotny. Ten portret na tle całej twórczości Rembrandta, mistrza holenderskiego złotego wieku, jest wyjątkowy. To, co go wyróżnia, sprawia też, że gdy się to dostrzeże, serce zaczyna bić szybciej, piszą państwo w swojej książce. Bo oto dziewczyna wychodzi z obrazu. Ten obraz Rembrandta podziwiać można na Zamku Królewskim w Warszawie. No i znowu jest to obraz wyjątkowy.
Jest to obraz absolutnie wyjątkowy, bo Rembrandt był bardzo płodnym malarzem. Tych obrazów naprawdę powstało z jego ręki bardzo wiele, a jest tylko jeden, jedyny obraz na świecie, który zawiera...
Jego
Rembrandta, który zawiera iluzję optyczną. Jest to właśnie dziewczyna z obrazu, która znajduje się w Warszawie. Wydaje mi się, że ten fakt w ogóle bardzo podnosi też cenę samego obrazu. Naprawdę on się pewnie sytuuje gdzieś bardzo, bardzo wysoko, jeżeli chodzi o wartość materialną, właśnie dzięki temu. A iluzja optyczna polega na tym, gdy się dobrze przyjrzymy, A w zasadzie nawet nie trzeba się tak bardzo dobrze przyglądać. To po prostu widać na pierwszy rzut oka. Dłonie dziewczyny tak naprawdę zaczynają powoli wychodzić z obrazu, przechodzą za ramę. Na obrazie namalowana jest rama, a dłoń dziewczyny przekracza tą ramę. No i tylko czekać, aż cała dziewczyna za tą dłonią przekroczy ramę i wyjdzie do nas. Także absolutna iluzja optyczna, specjalnie stworzona przez Rembrandta. XVII wiek to wciąż fascynacja właśnie Tremblay, czyli iluzją optyczną i tutaj taka dyskretna, a przez coś dyskretna, tym bardziej właśnie fascynująca próba stworzenia tej iluzji.
No to ciekawe właściwie, że Rembrandt namalował tylko jeden ten obraz właśnie jako przykład malarstwa iluzjonistycznego, ale ten obraz jest też pretekstem w ogóle do opowieści państwa o malarstwie iluzjonistycznym, bo było wielu malarzy, którzy poddali się tej modzie malarstwa iluzjonistycznego i to jest fenomenalne. Państwo przywołują dzieła Van Eycka i Giotta, który namalował w jednej z kaplicy w Padwie, namalował rzeźby, które oczywiście wyglądają szalenie nierealnie, albo też przywołują państwo pewne miejsce bodajże w Rzymie, gdzie jest taka galeria, która wydaje się, że może gdzieś mierzyć z 40 metrów, w rzeczywistości ma metrów tylko kilka i w perspektywie rzeźba, która znajduje się na końcu tej galerii, wydaje się być rzeźbą no, w naturalnych, dużych rozmiarach, w rzeczywistości zdaje się ma kilkanaście centymetrów, więc ta iluzja w sztuce jest niesamowita.
To, co pani mówi, to jest właśnie wymuszona perspektywa, czyli to, co oko odbiera jako perspektywę, czyli oko naturalnie widzi to, co jest dalej, widzi jako mniejsze, tutaj w Rzymie, w tym Palazzo Spada, zostało wymuszone sztucznie, czyli kolumny nie wydają się, że się zmniejszają w tej konstrukcji, tylko one faktycznie są, każda kolumna jest mniejsza. Tak jak pani powiedziała, na końcu ta figura, która się wydaje, że jest naturalnych rozmiarów, ona ma tam 70 centymetrów i architekt, który zaprojektował, tą perspektywę po prostu tak brutalnie wymusił. I nasze oko, to też ciekawe zjawisko, nasze oko myśli, że daje informację do mózgu, który myśli, że to jest długi korytarz, a korytarz ma zaledwie kilka metrów. Absolutne oszustwo i o tym jest ten rozdział, właśnie o takim oszustwie, o tej iluzji optycznej w sztuce.
Najważniejsze, że dziewczyna z obrazu Rembrandta jednak nam nie ucieknie, że jest to tylko malarstwo iluzjonistyczne. Kolejne, dwa podobne obrazy, właściwie można powiedzieć bliźniacze, wyszły spod ręki tego samego malarza, jednego z najwybitniejszych polskich realistów, Aleksandra Gierymskiego. Jeden znajduje się w Muzeum Śląskim, a drugi w Muzeum Narodowym w Warszawie. Pierwszy nosi tytuł Żydówka z cytrynami, druga Żydówka z pomarańczami. Ale państwo zajmują się tym pierwszym, Żydówką z cytrynami. Choć o drugim piszą także.
Tak, wybraliśmy Żydówkę z cytrynami, pomimo tego, że może bardziej znana jest pomarańczarka, warszawska pomarańczarka, też znana na skutek tego, o czym tutaj wspominaliśmy, to też jest strata wojenna, która powróciła. Myśmy wybrali mniej znaną Żydówkę z cytrynami z Muzeum Śląskiego w Katowicach i potraktowaliśmy ten obraz zupełnie inaczej. Nie szukaliśmy na nim symboli, nie doszukaliśmy się jakiejś alegorii, potraktowaliśmy wszystko tam bardzo dosłownie, wytropiliśmy, ile mogły kosztować te cytryny, ile kosztował cały towar w tych dwóch koszach, ile wynosił dzień pracy kobiety, mężczyzny, dziecka, na ile sobie mogła pozwolić ta pani, czy mogła kupić sobie taką pomarańczę, czy też nie, jak wyglądały losy tej najbiedniejszej warstwy społecznej, z której właśnie rekrutuje się ta sprzedawczyni, jakie były jej problemy, z jakimi się borykali kłopotami dnia codziennego mieszkańcy przeludnionej XIX-wiecznej Warszawy. I o tym jest ten rozdział.
Tak, właśnie ten kosz tych cytryn stał się tutaj takim punktem wyjścia do jakby takiej odpowiedzi, która może nie w pierwszej chwili, ale zaraz w drugiej pytanie takie się nasuwa. Czy dla biednej kobiety, czy też w ogóle taki kosz cytryn, to był jakiś majątek, czy to było coś drogiego, czy też nie? Jeżeli to była rzecz droga, no to w jaki sposób, powiedzmy, mogła wejść w jej posiadanie, jak je sprzedawała, więc właśnie ten kosz cytryn, pozornie taki rekwizyt, tylko dekoracja barwna dla obrazu, w rzeczywistości jest takim punktem, o którym można się zahaczyć i zobaczyć, jak wyglądało życie w Warszawie w tych czasach wśród ludzi, którzy musieli bardzo ciężko rzeczywiście pracować, żeby utrzymać się, nawet na takim najniższym poziomie po prostu przeżyć.
I co ciekawe, te pomarańcze i cytryny wcale nie były bardzo drogie. Cytryny kosztowały od dwóch do sześciu kopiejek. To było tyle mniej więcej, co jedna cytryna tyle kosztowała. To było mniej więcej tyle, co główka kapusty czy garść suszonych śliwek.
Ale pomarańcze były droższe.
Pomarańcze były troszeczkę droższe, ale to cały czas nie był majątek. Dlatego też ta kobieta handlowała właśnie pomarańczami lub na tym obrazie cytrynami. Oczywiście w takim zmultiplikowaniu w tych dwóch koszach, no to już się robiło to wszystko droższe. Natomiast to nie były owoce na wagę złota, jak pamiętamy z komunizmu. One były łatwo w tym XIX wieku dostępne, nie były bardzo drogie.
Musimy dodać, że nie były drogie, powiedzmy, dla takiej średniej warstwy. Jasne. Ja już nie mówię o tej najbardziej zamożnej.
Oczywiście.
Ale dla tej warstwy, z których rekrutowały się bohaterki obrazów Aleksandra Gierymskiego, no myślę, że jednak do końca nie mogli
oczywiście
sobie
nie
mogli zbyt
pozwolić
często pozwolić.
Oczywiście. Jeżeli ktoś z tych ludzi miał te 5 kopiek, wybierał chleb, który to kosztował właśnie taki półkilowy bochenek, właśnie kosztował tyle, co ta pomarańcza czy cytryna, więc te
wybór był jednoznaczny.
No właśnie.
Nie zmienia to faktu, że obrazy bardzo piękne. Oczywiście pomarańczarka zdecydowanie bardziej znana, bo ona powróciła znowu w XXI wieku, bodajże w 2011 roku dopiero na swoje miejsce, czyli do Warszawy. Ale jednocześnie no, to jest fenomenalne malarstwo Aleksandra Gierymskiego, fantastycznego realisty, ale też takiego malarza, można powiedzieć, z dzisiejszej perspektywy zaangażowanego społecznie, bo on te warstwy ubogie w sposób no, doskonały i też mistrzowski, jeśli chodzi o malarstwo pokazywał, a jednocześnie jeśli mówimy o tych dwóch obrazach, czy Żydówce z pomarańczami, czy Żydówce z cytrynami, to też na tym obrazie no, jest taki kontrast między postacią namalowanej handlarki, sprzedawczyni, bardzo ubogiej, starszej osoby, no, widać, że już steranej życiem, no, z tymi owocami, no, jednak egzotycznymi, z tymi owocami, które kojarzą się no, mimo wszystko z pewnym luksusem, z pewnym dobrem, no, które nie do końca jest dobrem
oczywiście
pierwszej potrzeby.
Oczywiście z Sycylią, z podróżami, ze słońcem, prawda, które tak brakowało w przeludnionej Warszawie, w tych podwórkach ciasnych, o których wielu pisarzy mówiło i co stanowiło taki wielki problem Warszawy, prawda, właśnie to przeludnienie, bieda. I tak jak pani mówi, to wielki, wielki kontrast, te słoneczne pomarańcze i ta strudzona życiem kobieta. Mhm.
Kolejny obraz to obraz malarza, który jak najbardziej związany jest też z Krakowem. To obraz malarza, którego obrazy no, znajdują się w wielu miejscach w Polsce. Chyba nie możemy narzekać na brak tych obrazów. Chodzi o obrazy Jacka Malczewskiego, ale z tego bogactwa obrazów Jacka Malczewskiego, które artysta pozostawił po sobie, no wiele mamy oczywiście w Krakowie, w Muzeum Narodowym, ale z tego bogactwa wybierają państwo obraz, który znajduje się akurat w galerii Rogalińskiej w Poznaniu. To jest oddział Muzeum Narodowego, który, dodajmy, posiada jedną z największych kolekcji prac Jacka Malczewskiego. Tam są i szkice, i rysunki, i akwarele, i około aż 100 obrazów. Tym jednym obrazem, który państwo wybrali, to jest obraz zatytułowany Śmierć Elenaj. Dlaczego ten obraz?
W przypadku Malczewskiego punktem wyjścia mogło być do tutaj rozwinięcia naszej myśli, czyli takiej, czy na Malczewskiego trzeba patrzeć jako malarza symbolistę, czy też na malarza, który sam stał się dzięki swojemu malarstwu i bardzo specyficznemu podejściu, sam stał się symbolem. Pewnie można by wyjść od wielu obrazów. Natomiast śmierć Elenaj zainteresowała nas szczególnie poprzez związek z niezwykłym poematem Angeli Słowackiego, który no, bardzo inspirował Malczewskiego, nie tylko zresztą do tego obrazu. Tutaj jest taka scena, no, śmierć Elenaj i Angeli, który w poemacie był młodzieńcem, tutaj jest raczej mężczyzną dojrzałym na obrazie. W każdym razie przedstawia scenę wprost, choć troszkę na inny, taki malczewski sposób, scenę z poematu Słowackiego. Natomiast ten poemat wywarł wielki wpływ na Malczewskiego, co widać w innych obrazach, które może niekoniecznie tak bezpośrednio w pierwszej chwili się z poematem kojarzą, ale jeżeli się wczyta w treść dzieła i popatrzy na obrazy, no to ten związek związek widać jednoznacznie.
Ale okazuje się, że Malczewski nie namalował tylko jednej śmierci Elenaj. To nie jest jedyny obraz o takim tytule. No i znowu wyjątkowość tego obrazu, który można zobaczyć w Poznaniu, polega na czym?
Mamy w Krakowie też śmierć Elenaj w sukiennicach. Natomiast ten obraz wybrany przez nas charakteryzuje się bardzo ciekawym skrótem perspektywicznym. Jest to nietypowe ujęcie, niespotykane chyba w malarstwie Malczewskiego, bym powiedziała.
Tak, i tutaj też to przedstawienie tej sceny jest ze kilku względów nietypowe. Nietypowe, ponieważ nie do końca jest zgodne, czy też spójne z treścią poematu. Tutaj Malczewski miał swoją wizję. Wiemy też z literatury, że różnych porad mu udzielał ojciec, na przykład jak mają być ubrane postacie z obrazu, więc tutaj jest taki wątek ciekawy. I jest też o tyle to nietypowe, że u Malczewskiego można, jeżeli tak się przejrzy jego obrazy, zobaczyć taką ciekawą bardzo skłonność do tego, że bardzo wiele postaci z obrazów, postaci mężczyzn, no ma twarz Malczewskiego. Widzimy to nawet na obrazie Jezus i Samarytanka, gdzie Jezus właśnie ma twarz Malczewskiego i nawet pojawiają się takie elementy stroju, który no, na pewno nie był bliskowschodni, starożytny, tylko bardziej krakowski i współczesny Malczewskiemu. Czy też Jezus ma właśnie, nie wiem, czy to jest laseczka, czy też parasol z rączką, która no, na pewno wskazuje bardziej na czasy Malczewskiego niż na starożytność. A tutaj w przypadku właśnie śmierci Elenaj, no jakoś się tak skupił na, myślę, na tej treści metafizycznej może dzieła i słowackiego, i swojego. I nie widzimy tutaj takich elementów, żeby właśnie Angeli, czyli ten mężczyzna z obrazu, był autoportretem Malczewskiego, czy też żeby, tak jak często się to zdarzało, żeby Elenaj miała rysy Kingi Ball, kochanki Malczewskiego.
Chociaż, jak wiemy, wielu malarzy uwielbiało swoje autoportrety umieszczać na wszelkich możliwych obrazach, które namalowali w ciągu życia i wcale tych obrazów nie było mało. Jeśli czas pozwoli, to myślę, że przywołamy artystę, który również swój autoportret umieszczał na obrazach. Ale teraz chciałabym przejść do bardzo nietypowego, a może nie do końca nietypowego rozdziału, który pojawił się w Państwa książce, bo oczywiście nie dotyczy malarstwa, ale też jest tak, że w tych Państwa opowieściach nie odnosicie się tylko do malarstwa. Też znajdziemy i architekturę, znajdziemy rzeźbę. No i teraz jest właśnie czas na rzeźbę i płaskorzeźbę. To związane jest z Krakowem i to są dzieła sztuki też oczywiście, z którymi możemy spotkać się wszyscy na co dzień. Nigdzie nie trzeba wstępować, wystarczy tylko pochodzić po krakowskich ulicach. Ale temu rozdziałowi towarzyszy taki tytuł, powiedziałabym dość smutny tytuł. 100 lat zapomnienia. O czym zapomnieliśmy albo zapominamy?
Zapominamy o takim zbiorze dzieł sztuki, który, tak jak pani powiedziała, towarzyszy nam, przynajmniej tutaj w Krakowie, w życiu codziennym, który mijamy, rzucamy na niego okiem, czasem może nie zastanawiając się, nie dostrzegając. Mowa o godłach kamienic. Od średniowiecza w Krakowie był rozwinięty zwyczaj ozdabiania, wyróżniania kamienic rozmaitymi godłami. My zajęliśmy się tutaj akurat godłami zwierzęcymi, które przedstawiają zwierzęta. I ten zwyczaj kwitł i rozwijał się aż do czasów przed II wojną światową. Wtedy nawet już w 1939 roku Rada Miasta podjęła taką uchwałę o obowiązku oznaczania kamienic godłami. Niestety wojna przerwała ten zwyczaj. Teraz bardzo, bardzo rzadko się zdarza, żeby jakaś kamienica miała swoje godło z tych nowo budowanych. A co ciekawe, te płaskorzeźby zdobiące kamienice są dziełami sztuki. Natomiast nawet w przypadku tych, które powstały w latach 20., w latach 30. XX wieku, więc czasem to nawet nie minęło 100 lat, bardzo często nie wiemy, co tak naprawdę przedstawiają. Nie wiemy, jaka się kryje za tym historia, ale więcej nawet nie wiemy, kto jest autorem. Bo w przypadku naprawdę nie wiem ilu procent, kilku czy kilkunastu może, gdzieś tam w archiwach miejskich zachowało się informacja, kto jest autorem. Czasem może nas troszkę naprowadzić historia samego budynku, historia samej płaskorzeźby, czy też inicjały, które się gdzieniegdzie zdarzają, ale w większości przypadków po prostu nie wiemy. Minęło 100 lat, minęło kilkadziesiąt lat i nie wiemy, kto jest autorem dzieła sztuki, a często to były postacie, które skądinąd znamy.
A poza tym, no jeszcze patrząc na te różnego rodzaju godła, które pojawiały się na kamienicach krakowskich, no możemy stwierdzić, że to są naprawdę dzieła o wielkiej klasie, jeśli chodzi o ich artyzm. Oczywiście z tymi godłami kamienic krakowskich jest tak, że my bardziej je kojarzymy z tymi wiekami wcześniejszymi, z tym XIII, XII, XIV wiekiem, prawda? I wtedy przywołujemy te kamienice, które były pod na przykład, nie wiem, złotym kotem, lwem, baranami i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, czy chociażby pod jaszczurami. I one się kojarzą z tymi wiekami dawnymi. Tymczasem te godła, które, o których pan mówi, które pojawiły się w dość dużej liczbie właśnie w okresie międzywojennym i które powstawały jak gdyby z nakazu ówczesnych władz miejskich, no o tych godłach jak gdyby zapominamy, prawda? I tu mamy najwięcej tych artystów NN. O których nic nie wiemy, bo czasami możemy skojarzyć, że być może to godło związane jest z architektem, który projektował dany budynek. Na przykład mamy tutaj sporo budynków Talowskiego. Być może te godła, które tam się pojawiają, wyszły spod jego ręki albo spod ręki jego współpracowników najbliższych. No ale już przy innych kamienicach takiej wiedzy nie mamy. Nie mamy wiedzy o architektach, którzy te kamienice zaprojektowali. Tym bardziej nie mamy wiedzy również o tych godłach. No więc pokrótce, bo to obszerny temat, fascynujący zupełnie, przyglądnijmy się tym godłom, którym państwo się również przyglądają, czyli o motywach zwierzęcych. A tu mamy, mogłabym powiedzieć, no cały zwierzyniec. Są małpy, ryby, gołębie, są koty, psy, barany, łeb krowy i tak dalej, i tak dalej. No moglibyśmy to ciągnąć i wymieniać.
Tak jest i właśnie ten zbiór tych godeł, które gdzieś tam w tej przestrzeni miejskiej cały czas są, no daje taką wielką szansę dotarcia do nich na różne sposoby. Można sobie na przykład zrobić wycieczkę, tropiąc krakowskie lwy. I przy okazji dostrzec ciekawą rzecz. W zasadzie wszystkie przedstawienia lwów z dawnych wieków, ze średniowiecza, ale też późniejsze, XIX-wieczne, do bardzo niedawna, przedstawiają lwa berberyjskiego. Jest to taki podgatunek, który na wolności wymarł. W ogrodach zoologicznych też najprawdopodobniej, być może u jakichś osobników jego geny się zachowały. Był on wyjątkowo duży, zamieszkiwał Afrykę tutaj na północ od Sahary, tam gdzie już od dawna nie ma lwów. I miał grzywę, która porastała nie tylko głowę, ale schodziła też na łapy i na brzuch. I popatrzmy sobie na te dawne lwy.
Prawdziwy król lew.
Tak jest, tak. I w zasadzie wszystkie dawne lwy, czy to z kamienic, czy z Trafalgar Square przy kolumnie Nelsona, czy z lwy spod ratusza krakowskiego, ale lwy z, właśnie tak jak mówię, z różnych stron świata, to są lwy berberyjskie, bo to były lwy, które poprzez też starożytność, lwy, które trafiały tutaj na igrzyska na przykład, bo były po prostu najbliżej.
Do Rzymu starożytnego.
Tak, do Rzymu starożytnego. Były znane Europejczykom. I tego lwa, od dawna już nieistniejącego, mamy z kolei tak jakby no, nadreprezentowanego właśnie w sztuce, w tym w godłach. Mamy tutaj na przykład jedno z najstarszych godeł w ogóle kamienic, i właśnie z lwem z ulicy Grodzkiej 32, kamienica zwana Podelwie, gdzie jest taki lew ze złotą grzywą. Za każdym godłem się kryje jakaś bardzo ciekawa historia. Na przykład w tej kamienicy na ulicy Grodzkiej trzymane były lwy, które Jagiełło dostał z Wenecji. I te lwy właśnie w tym średniowiecznym Krakowie tam sobie mieszkały.
No, trudno sobie nam wyobrazić, jak w tej kamienicy przy Grodzkiej, tak. Chociaż tak wnętrza były dość obszerne, jak tam mogły być lwy chowane.
No, trudno powiedzieć, bo właśnie właśnie nie ma informacji, jak dokładnie wtedy wyglądał budynek, jakieś podwórze, gdzie one tam przebywały. Ale właśnie, no, lwy są jednym tylko z przykładów, bo no, mogłoby się wydawać, że na takich godłach no, to właśnie będzie lew, no bo taki król zwierząt, że będzie na przykład właśnie baranek, bo jest symboliczny. Ale mamy na przykład na ulicy Pomorskiej żeglarki. To są głowonogi, mięczaki, bardzo dziwne, które odznaczają się tym, faktycznie istniejące zwierzęta, które odznaczają się tym, że przemierzając przestrzenie mórz i oceanów, wypływają na powierzchnię, wystawiają taką muszlę, którą mają i wykorzystują ją jako żagiel. I w ten sposób płyną sobie przez wodny przestwór. I właśnie taka sama scena i te żeglarki razem z darem Pomorza przedstawione są na kamienicy na ulicy Pomorskiej.
No i już możemy domyślać się, dlaczego Pomorska jest Pomorską, albo odwrotnie,
tak jest,
oczywiście.
Tak jest.
Bo Pomorska nazwana była troszeczkę wcześniej, niż pewnie powstał to godło tej kamienicy. Ale tak przyglądając się, to mówimy o zwierzętach, które znalazły się na godłach krakowskich kamienic. No bo to nic dziwnego, bo pamiętajmy również o tym, że ten średniowieczny, czy nawet późniejszy Kraków był zasiedlony, jeśli można tak powiedzieć, przez wszelkiej maści zwierzęta. Tak, w Krakowie trzymano krowy, świnie, kury i tak dalej, i tak trzymano je gdzieś tam na podwórkach kamienic, ale na przykład być może z tego trzymania różnej zwierzyny, takiej właśnie hodowlanej jak krowy, świnie, pojawiło się godło na przykład z głową krowy, czerwonej krowy, co ważne.
Ta czerwona krowa znajduje się na budynku cechowym przy ulicy Westerplatte. Tam jest cech masaży i rzeźników. I no właśnie, krowa wydaje się dość oczywista. Czerwona krowa już mniej, a tutaj troszkę tak podążamy takim tropem rasy czerwonej polskiej, właśnie rasy krowy, która się nazywa Czerwona Polska. Taka rasa dzisiaj dość rzadka, bardzo ciekawa, która teraz, no, miejmy nadzieję, może jakoś się odrodzi. I być może ta czerwona krowa właśnie z budynku przy Westerplatte nawiązuje do tej rasy.
To ciekawa rasa krów sprowadzona przez cystersów we wczesnych wiekach, bardzo odporna na warunki klimatyczne, które panują w tej części świata, czyli w tej części naszego kraju. To jedno z tych zwierząt, które, jak powiadają znawcy, żyje i mieszka, rodzi się, umiera na zewnątrz. Nie potrzebuje specjalnie obór, ponieważ ona jest przystosowana do tego panującego klimatu i ta czerwona rasa krów, mniej wydajna być może, jeśli chodzi o dostarczenie mleka od innych ras, ale rzeczywiście bardzo dobra i bardzo odporna. Ona jest odnowiona przez cystersów, chociażby w Szczyrzycu. Oni odbudowali te stada i są rolnicy, którzy hodują te krowy dziś. Więc to też taka ciekawa historia, którą można wysnuć, oglądając te godła. Ale są również godła takie tych kamienic, no, które zostały źle zinterpretowane i źle podpisane. Otóż w latach 80. w tekach Komisji Urbanistyki i Architektury określono, że godło kamienicy przy ulicy Starowiślnej 84 to godło przedstawiające bazyliszka. Nic podobnego.
Tak, właśnie. To jest też ten przypadek. Tutaj akurat znamy historię samej kamienicy, znamy nazwiska architektów, ale nie znamy nazwiska osoby, artysty, która stworzyła płaskorzeźbę, godło tej kamienicy. Co więcej, tak jak pani mówi, mamy taką bardzo lakoniczną informację, że jest to kamienica pod bazyliszkiem w oficjalnych dokumentach. Tymczasem, jeżeli się popatrzy przez chwilkę na to godło, widać, że nie jest to bazyliszek. Owszem, jest to taki duży, wąsaty stwór z dziwnym takim grzebieniem kostnym na grzbiecie, ale jest to jesiotr, wiślany jesiotr, być może wybrany dlatego, że kamienica znajduje się blisko Wisły, która do jeszcze nie tak dawna, w XIX wieku, a w zasadzie do czasu zbudowania zapory we Włocławku, była miejscem, gdzie jesiotry wchodziły na tarło. Do pewnego czasu była nawet największym ich takim tarliskiem. Właśnie Wisła tutaj w okolicach Krakowa, w okolicach Tyńca. Tutaj te wielkie, kilkumetrowe ryby wpływały z morza.
Podobnie łososie.
Podobnie łososie, tak, które też jeszcze, no właśnie do wybudowania tejże zapory wpływały podobno do Wisły, do mniejszych rzek, na przykład do Rudawy, też natarło. No i właśnie, i okazuje się, że nie jest to kamienica pod bazyliszkiem, tylko kamienica pod jesiotrem, zresztą bardzo no, pięknie wyrzeźbionym. I miejmy nadzieję, bo ostatnio widziałem właśnie, że ta kamienica jest remontowana, że no, ten jesiotr nie zniknie jakoś tam, czy nawet no, powiedzmy odzyska jeszcze bardziej swój blask. W każdym razie polecam go pamięci osób konserwujących i remontujących kamienicę.
To przypomnijmy, to chodzi o kamienicę przy ulicy Starowiślnej 84, która wcale nie jest kamienicą pod Bazyliszkiem, tylko kamienicą, proszę Państwa, pod jesiotrem. A jeśli ktoś by chciał zobaczyć smoka czy Bazyliszka jako godło krakowskiej kamienicy, to polecamy wyprawę chociażby na ulicę Lea i tam znajduje się taka kamienica, na której smoczysko czy Bazyliszek znajduje się. Bardzo piękne godło, zresztą tu w okolicy, mówię o tej okolicy, gdzie znajduje się również Radio Kraków. Można pospacerować tymi ulicami i przyglądnąć się tym godłom kamienic, które powstawały właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym i na ulicy Kazimierza Wielkiego, i na ulicy Lea, i na ulicy Józefitów, i Chocimskiej, więc i Nowowiejskiej, więc jest na co patrzeć, oglądać. Mówiłam, że opowiemy tutaj, proszę Państwa, o tych dziełach sztuki, które znajdują się, no powiedziałabym, na wyciągnięcie ręki. Są albo w Krakowie, albo w Polsce, ale chciałabym jeszcze tak może na koniec naszego spotkania przywołać postać i obraz artystki naprawdę niezwykłej. Caravaggionistki, Artemisii Gentileschi. To włoska artystka, właściwie niesamowita. W swoim czasie, w czasie, w którym żyła, była znana, była bardzo znana. Można byłoby powiedzieć, że była jedną z bardziej rozchwytywanych malarek. Potem jakoś jej sława przycichła, zniknęła. Nie mamy chyba żadnego obrazu jej w Polsce, szkoda, więc trzeba gdzieś peregrynować po Europie, żeby te jej obrazy oglądnąć, no albo skorzystać oczywiście z internetu, ale przywołajmy tę niezwykłą postać, niezwykłej malarki i niezwykłych czasów, w których żyła. No i to jest jedna z tych, której postać zobaczyć możemy, czy portret, autoportret zobaczyć na większości obrazów zachowanych, jej obrazów.
Artemisia Gentileschi faktycznie na większości swoich obrazów zawarła swój albo autoportret, albo kryptoautoportret, albo jakiś semiautoportret. Ona generalnie malowała kobiety, to też wyróżnia jej malarstwo, malarstwo bardzo kobiece i właśnie w tych portretach kobiecych gdzieś tam siebie pozostawiała. Natomiast to jej malarstwo jest takim malarstwem bardzo, takim może nie bardzo, ale trochę brutalnym, takim niepokojącym. Ona lubiła dwa tematy, które się ciągle przewijały. Jeden temat to jest Zuzanna i starcy i tam jest taka opresyjność oczywiście w tym temacie, opresyjność wobec kobiety. A drugi temat eksplorowany przez Artemisię Gentileschi to jest Judyta zabijająca Holofernesa. Tych obrazów powstało oczywiście kilka o tej tematyce. I w naszej książce Na tropie tajemnic dzieł sztuki piszemy o takim obrazie właśnie Judyta zabijająca Holofernesa, który znajduje się w Galerii Uffizi we Florencji. Powstał w 1620 roku. I pisząc o tym obrazie przedstawiamy taką no, w sumie straszną historię życia Artemisii. To jest historia gwałtu, to jest historia tortur. I zadajemy tam następujące pytanie, czy można dorobek artystki poznawać wyłącznie poprzez pryzmat jej tragicznego życia, czy można zrobić to jednak w oderwaniu. Zadajemy pytanie, jak biografia artystki wpłynęła na jej malarstwo.
Też zadajecie pytanie, jak biografia artystki wpływa na ocenę tego malarstwa.
Na ocenę prawda? Malarstwa, tak. I też pytamy o to, czy można na podstawie tak naprawdę nadreprezentowanych materiałów źródłowych wydać opinię o czyimś życiu. Tak jak wspomniałam, Artemisia Gentileschi była ofiarą gwałtu i następnie ojciec malarki, Orazio Gentileschi, wytoczył proces sprawcy. I ten proces, odbywając się w Rzymie, wygenerował nieprawdopodobnie dużą ilość materiałów takich sądowych, jakiś akt, zeznań i tak dalej, wzorów ugody i tak dalej. I gdyby pewnie zestawić ze sobą materiały źródłowe poświęcone temu wydarzeniu z innymi materiałami źródłowymi, okazałoby się, że ich jest po prostu bardzo dużo, jeżeli chodzi o życie Artemisii. I teraz pytanie, czy jej życie faktycznie było życiem ofiary gwałtu, czy to wydarzenie było faktycznie tak reprezentowanej w jej życiu, malarstwie, psychice, jak jest reprezentowane w dokumentach? Czy też potrafiła jakoś się od tego wyzwolić i żyła po prostu życiem malarki, artystki, żony, matki? No cały czas się to pytanie gdzieś tam u nas w rozdziale pojawia. Nie ma oczywiście na to jednoznacznej odpowiedzi. Na pewno to malarstwo do jakiegoś stopnia jest zdeterminowane przez wydarzenia, o których mówiłam. Natomiast chyba wielkim błędem jednak byłoby to oceniać i rozpatrywać wyłącznie z tego punktu.
Nie zmienia to faktu, że to fascynujące malarstwo, fascynująca postać i rzeczywiście polecam gorąco oglądanie jej obrazów Artemisii Gentileschi, oglądanie jej obrazów najlepiej na żywo, no, czyli zachęta do podróży, no albo oczywiście, jeśli nie można, to w internecie. A obraz, który państwo przywołują, ten obraz Judyta i Holofernes, czy Judyta zabijająca Holofernesa, jest rzeczywiście niesamowitym. No, chciałoby się opowiedzieć o tych wszystkich historiach, które państwo przywołują. Tak patrzę na pana Przemysława i tak sobie pomyślałam, że pewnie panu żal, że ja nie przywołałam tutaj historii pewnej katedry, na której znalazła się postać katedry, która powstała w zamierzchłej przeszłości, w średniowieczu, na której pojawiła się postać bardzo współczesna, czyli astronauty, ale nie z tego powodu, że tam się pojawił astronauta, tylko z tego powodu, że ta katedra stała się takim miejscem, siedliskiem, w którym schronienie znalazło mnóstwo zwierzaków, czyli głównie ptactwa, ale nie tylko.
To jest bardzo ciekawe też spojrzenie na to, jak budynek no, z natury tak bardzo skomplikowany, z tyloma zakamarkami, z tyloma, można tutaj właśnie użyć tego słownictwa przyrodniczego, z tyloma siedliskami o tak zróżnicowanych warunkach, faktycznie został zasiedlony, zamieszkany przez najrozmaitsze grupy zwierząt, od różnych bezkręgowców po kręgowce, i to też wcale nie tylko z jednej gromady, tylko z rozmaitych, bo to są i ptaki, są i nietoperze, są i pająki, są i jaszczurki najrozmaitszych gatunków, wykorzystujące nisze w sensie dosłownym i w sensie ekologicznym, czyli i takie nisze zagłębienia, prawda, i nisze ekologiczne, czyli warunki, które im oferuje, no bo chociażby na przykład taka ściana południowa katedry, to zupełnie inne warunki dla zwierząt niż ściana północna, zwłaszcza, że mówimy o katedrze hiszpańskiej, gdzie to słońce też ma no, duże znaczenie. Tak więc przyglądamy się tej katedrze, jest to katedra w Salamance, od strony i dzieła sztuki, i obiektu sakralnego, ale też no, obiektu przyrodniczego, bardzo mocno przyrodniczego.
Dlaczego pojawiła się na tej katedrze postać astronauty? No to odsyłam państwa do książki. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to, że bodajże właśnie przy tej katedrze państwo piszą o tym, że tam znalazły swoje miejsce bociany białe. I one tam sobie budują gniazda i tak w tym pełnym słońcu, pamiętajmy tak, Hiszpania, Salamanka, w lecie tam temperatura jest bardzo wysoka i one sobie tak pod tym gołym niebem, przy tej temperaturze spokojnie mieszkają.
Tak, no wygląda, że mają się bardzo dobrze. Zgadza się, tak. No Hiszpania ostatnio nawet według statystyk różnych trochę prześcignęła Polskę, która zawsze miała to pierwsze miejsce pod względem no, lęgowych bocianów białych. Teraz Hiszpania ma ich troszkę więcej, no my dalej jesteśmy wysoko, ale no musimy się pilnować. No a przykład Salamanki, tak, jest bardzo ciekawy, no bo to takie miejsce troszkę nie kojarzące się nam, przynajmniej Polakom, z bocianami, bo to nie jakieś tam podmokłe łąki, gdzie tam rolnik sobie tam coś kosi na przykład, czy pola takie orne. Pola owszem też są w okolicy Salamanki, ale no jest tam raczej sucho, skaliście, pyliście, gorące, takie też kamienne, piękne zresztą miasto, które najwidoczniej bocianom bardzo odpowiada.
Na tropie tajemnic dzieł sztuki to ta piąta odsłona szukania czy rozszyfrowywania różnych tajemnic arcydzieł dzieł sztuki i mistrzów. Piąta odsłona cyklu Joanny Łenek-Barszcz i Przemysława Barszcza. Pięknie państwu dziękuję za tę opowieść. Odsyłam oczywiście do książki, bo tam więcej tych tajemnic możemy poznać. Nieoczywistego też spojrzenia na dzieła sztuki, jak państwo słyszeli. Joanna Łenek-Barszcz i Przemysław Barszcz byli naszymi gośćmi. Dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.